Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Golona, dyrektora Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie profesorze, dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 81. rocznica pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz. Powracamy do wydarzeń, które przez liczne środowiska na arenie międzynarodowej są zakłamywane w kontekście przekazu prawdy historycznej.
Dokładnie tak, to upamiętnienie 14 czerwca 1940 roku jest konieczne, podobnie jak przypominanie o zbrodniach jeszcze z jesieni 1939 roku, bo na arenie międzynarodowej pojawiły się, może niezbyt liczne, ale na pewno krzykliwe, na pewno głośne i niestety opiniotwórcze środowiska, które potrafią zawężyć ramy wojny do lat 1941-1945, potrafią też niezwykle mocno dokonać koncentracji na niektórych ofiarach, a opis wojny pomniejszają, czy doprowadzają do takiego zubożenia, usuwając pamięć o innych ofiarach. Dotyczy to między innymi ofiar polskich. Dotyczy to między innymi prawdziwej i pełnej historii tej fabryki śmierci, najbardziej tragicznego miejsca w dziejach ludzkości, bo nie ma miejsca w naszej pisanej historii i dziejach człowieka, które byłoby bardziej potworne. Na pewno ponad 1 100 000 ofiar śmiertelnych. Na pewno przerażająca operacja próby unicestwienia całego jednego narodu, narodu żydowskiego w skali światowej, tam gdzie Niemcy dotarli, próbowali tych Żydów rzeczywiście z każdego kraju uprowadzić i zamordować, między innymi w Auschwitzu tworzyli zresztą cały blok, ale tam była też realizowana polityka masowego unicestwiania przede wszystkim polskich elit, ale elit w bardzo szerokim rozumieniu, dlatego że do takich elit Niemcy zaliczali, to widać było w pierwszym transporcie, aktywnych harcerzy, studentów, osoby, które brały udział, miały w biografii Powstania Śląskie, Powstanie Wielkopolskie, czy inną formę aktywności patriotycznej, te osoby już kwalifikowali do unicestwienia, stopniowo rozwijając do końca swojej okupacji panowania do roku 1945, to kryterium, według którego próbowali zlikwidować naród polski, bo on miał się zamienić tą część niewykształconą, zmuszoną do niewolniczej pracy, a stopniowo skazaną na wymarcie z jakimś ograniczonym prawem w ogóle do posiadania i zakładania rodzin i do rozwoju także takiego zwykłego biologicznego, ale przede wszystkim pozbawionego jakiegokolwiek przywództwa, jakiejkolwiek grupy kierowniczej, jakiejkolwiek grupy, która by dbała i pilnowała tego, żeby ten naród zmierzał we właściwym kierunku, żeby rzeczywiście był to naród taki zorganizowany, wykształcony, tworzący własną kulturę, będący wręcz swoistym konkurentem dla po prostu innych narodów, w tym dla narodu niemieckiego. I ta zbrodnia z 14 czerwca 1940 roku, kolejne operacje, pamiętajmy, stała się takim fundamentem dla późniejszej działalności tego kompleksu obozowego, bo tak naprawdę mamy tam kompleks, który obejmował i tą część Birkenau, i tą część Monowic, ale fundamentem jest Auschwitz, który rozpoczęto budować jeszcze faktycznie w kwietniu roku 1940, bo 30 kwietnia Rudolf Hess tam przybywa, w maju obejmuje formalnie 4 chyba maja roku 40 stanowisko komendanta, krótko później przybywa między innymi pierwszych kilkudziesięciu kryminalistów, których z Sachsenhausen ściągnięto niemieckich, żeby przygotowali się na przyjęcie tych polskich więźniów i miesiąc później z kawałkiem 14 czerwca Tarnowskiego więzienia, ale tam byli nie tylko mieszkańcy Małopolski, czy to Sądecczyzny, czy z Podhala, ale byli także z Krakowa, ale także i z Podkarpacia, i z Podrzeszowa. Pierwsza grupa 728 więźniów, z których większość wojny i Auschwitz nie przeżyła. Większość została tam zamordowana i o tych wszystkich ofiarach i tej pierwszej grupie i tych kolejnych, które do 1945 roku, do stycznia 1945 były mordowane, trzeba pamiętać i obok daty zakończenia działalności obozu Auschwitz, obok daty 27 stycznia nawiązującej do roku 1945 wyzwolenia tych resztek obozu Auschwitz, ale pamiętajmy, że tam jeszcze 17 stycznia 63 tysiące przed ostatnim wielkim marszem śmierci na Wodzisław, jeszcze tylu więźniów tam było, a w momencie tym już samego zajęcia obozu przez jednostki sowieckie było tych więźniów około 10 tysięcy. Otóż jeszcze poza tą datą trzeba przypominać cały czas tą datę początkową, bo inaczej wojna będzie skracana, zresztą będziemy to niedługo widzieli, gdy będą wielkie obchody 80. w tym roku okrągłej rocznicy najazdu niemieckiego na dotychczasowego sojusznika, na Stalina, tak? Hitler napadł na Rosję stalinowską i jest to próba ewidentna na wypadku Moskwy skrócenia wizerunku, obrazu, historii II wojny światowej po to, żeby wyłgać się, żeby zakłamać prawdę o swojej kolaboracji z Niemcami, prawdę o swojej współwinie za całą tragedię II wojny światowej. Moskwa niezwykle mocno o to dba, ale oczywiście są też liczne środowiska na świecie, które chciałyby zminimalizować no, odpowiedzialność także niemiecką w skali II wojny światowej. Wobec tego dobrze mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ale nie jest tam specjalnie potrzebne i to widać w tej jakby obojętności, w tym braku wspominania pamięć o ofiarach polskich. A ten dzień 14 czerwca 1940 roku to jest grupa, w której też byli obywatele polscy narodowości żydowskiej, ale oczywiście mamy tu przede wszystkim polską inteligencję, polską młodzież, polskich patriotów, polskich urzędników, którzy są w pierwszych transportach tych młodych żołnierzy, młodych chłopców, którzy próbowali przedrzeć się przez granicę, dostać się do wojska polskiego we Francji, walczyć dalej i mamy też całą piękną taką historię źródła w ogóle rozpoczęcia tej wielkiej akcji represyjnej przez Niemców, w tym zbudowania obozu Auschwitz. Obóz Auschwitz powstał między innymi jako jeden z obiektów, który miał zatrzymać rozrost, potężny rozrost polskiej konspiracji niepodległościowej. Nie zatrzymał. Nie udało się. Mimo tej fabryki śmierci, mimo tej represyjnej i bardzo okrutnej, terrorystycznej działalności władz niemieckich, władz okupacyjnych niemieckich od 1939 roku, bo one to pokazały szczególnie na terenie Pomorza, ale także i na Mazowszu, także na Podkarpaciu, tam wszędzie dochodziło do niemieckich zbrodni już w 1939 roku, otóż już we wrześniu, październiku, listopadzie 1939, otóż nawet uruchomienie tego obozu w Auschwitz i szereg takich masowych operacji represyjnych, chociażby w tym wokół Warszawy, realizowanych w samej stolicy. Mimo tego Polacy zbudowali polskie państwo podziemne, potężną organizację konspiracyjną, jak zaczęli 27 września w ramach tej głównej organizacji, największej Służby Zwycięstwa Polski, która przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a potem w Armię Krajową i sięgnęła około 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Powstało przecież też szereg innych mniejszych, czy to regionalnych, czy ogólnopolskich organizacji. Polska rzeczywiście pod broń lub do konspiracji postawiła kilka milionów osób albo czynnych w niej, albo wspierających. I to temu między innymi, temu ruchowi miał zapobiec obiekt taki, jaki powstał właśnie no, na terenie okupowanego Oświęcimia, ten obóz koncentracyjny Auschwitz. I my przypominamy to polskie bohaterstwo, to polskie poświęcenie. Ja tutaj zwrócę uwagę szczególnie na jedną postać, bo ona jest pięknie opisana, bardzo łatwo dostępna w każdej encyklopedii, także elektronicznej. Trzykrotny olimpijczyk, wybitny narciarz, alpinista, taternik, piękna postać, a już wiosną, czy zimą 1939 roku członek konspiracji Bronisław Czech. Ten wielki bohater, wspaniały sportowiec, ale też patriota jest w pierwszym transporcie do Auschwitz. Śmierć poniósł w 1944 roku, już go żywego Niemcy z obozu nie wypuścili, tak jak większość uwięzionych czy z pierwszego transportu, czy potem z kolejnych. Generalnie no, przez obóz Auschwitz przeszło około 1 300 000 więźniów z całego no, świata w istocie, ale z całej tej Europy kontrolowanej, okupowanej przez Niemców. Z tego ponad 1 100 000 poniosło śmierć. I my wspominamy 14 czerwca wszystkie te ofiary, podkreślamy też prawdziwy obraz historii, prawdziwy przebieg wydarzeń, a był on taki, że z miasta Tarnowa, z całej Małopolski i Podkarpacia, a trafiły się tam osoby z różnymi biografiami, niektóre pochodziły z innych dzielnic Polski, 728 polskich obywateli za miłość do ojczyzny Niemcy wysłali na śmierć w obozie dopiero co budowanym, dopiero co tworzonym, od maja organizowanym faktycznie do obozu Auschwitz. Obozu, który stał się symbolem największego upodlenia człowieka, największej krzywdy, największej tragedii w dziejach ludzkości. Jeżeli mówimy, że wojna jest zła, to jest zła dlatego, bo w czasie wojny nie odbywają się, jak to bywało w średniowiecznych czasach, Niektóre wojny miały taki rycerski charakter, że kilku rycerzy się starło, a potem jeden drugiemu, jak nawet go pokonał czy zabił, opiekował się wdową, sierotami, bo taki był rycerski chrześcijański obowiązek zwycięzcy, zaopiekować się tymi bliskimi poległych, tych, których pokonał. Nie. Wojna, taka jaką my znamy z XX wieku, a i wcześniejszych stuleci, najczęściej przybiera formę przerażających okrucieństw, strasznych krzywd, rabunków, kradzieży, wyzysku, gwałtów rozmaitych i mordów, wielkich mordów. To, co znamy z pierwszej wojny, a już szczególnie z drugiej, to jest przede wszystkim ten wymiar. Ludobójstwo i jeszcze raz ludobójstwo. Auschwitz obok Treblinki, bo to są dwa największe. Pamiętajmy, Treblinka od 700 kilkudziesięciu, według niektórych historyków nawet do 900 tysięcy ofiar. To są dwa największe groby od polskich obywateli, nie tylko w II wojnie, ale w dziejach ludzkości, przede wszystkim obywateli narodowości żydowskiej, ale największe groby naszych obywateli, o które powinniśmy szczególnie dbać, pamiętać o nich, przypominać ich historię, i każda polska klasa w ramach kursu historia, mam nadzieję, nie wierzę, że będzie 5 godzin historii w tygodniu, ale liczę, że chociaż o 1 godzinę się zwiększy wymiar historii, a szczególnie, że wrócą te edukacyjne wyjazdy, wycieczki do miejsc pamięci, do muzeów, że muzea się otworzą szeroko na polską młodzież w ramach edukacji historycznej, w tym te muzea obozowe. Dwa obiekty powinien każdy polski uczeń w ramach kursu, szczególnie w szkole średniej, wiedzy o wojnie odwiedzić. Treblinkę, bo tam zginęło najwięcej obywateli polskich i tam zginęła prawie cała ta nasza Warszawa. Poległa w II wojnie światowej większość Warszawy, pomijam już okres powstania, bo zginęli wtedy na terenach niszczonych, gdzie Niemcy bezpośrednio wymordowywali na gruzach i ruinach Warszawy powstańców i ludność cywilną, ale Treblinkę i właśnie Auschwitz jako miejsce w skali światowej z największą ilością ofiar. One powinny być odwiedzane. Oczywiście każdy region ma też swoje obiekty, miejsca pamięci. Mamy dla Pomorza najważniejsze miejsca, ale częściowo też dla północnego Mazowsza. To jest oczywiście Stutthof i obóz w dzisiejszej miejscowości o nazwie Stutowo, ale mamy też to miejsce, z którego ja praktycznie rozmawiam z Państwem. Właśnie zakończyły się z udziałem wojewody pomorskiego, z udziałem przedstawicieli Muzeum II Wojny Światowej obchody, które robiliśmy tu regionalnie w Gdańsku na największym i najważniejszym miejscu pamięci o II wojnie światowej w samym Gdańsku, obok Westerplatte, związanym przede wszystkim z dziejami militarnymi, takim miejscem dotyczącym już najbardziej ludności cywilnej, ale mordowanej za to, że była kochała ojczyznę, że byli dobrymi patriotami, jest cmentarz tutaj w centralnej dzielnicy Gdańska we Wrześcu, cmentarz na Gdańskich Zaspie, gdzie jest co najmniej 15 000 ofiar pochowanych głównie narodowości polskiej, ale są tam też ofiary innych narodowości. Tam, tu między innymi na tej Zaspie spoczywają obrońcy Poczty Polskiej, bohaterowie września, polscy celnicy, polscy kolejarze i setki wspaniałych, dzielnych gdańszczan, Polaków z Gdańska, z wolnego miasta Gdańska, którzy za to, że kochali ojczyznę, próbowali bronić się przed germanizacją, próbowali zachować polskie organizacje, polskie struktury, zostali w 39 lub 40, najczęściej w tym okresie, wymordowani przez Niemców. W tym miejscu takim dla nas symbolicznym oddawaliśmy, zresztą te daty się prawie pokrywają, pamiętajmy, no dla miasta Gdańska, tu regionu, taką najważniejszą jest zawsze data Wielkiego Piątku z marca 1940 roku, a więc parę miesięcy wcześniej przed tym pierwszym transportem do Auschwitz, gdy już obóz Stutthof działa, pamiętajmy, on działa od 2 września 1939 roku i zaczyna się też zamieniać w taką tutaj regionalną dla całej Polski Północnej, a stopniowo dla obszaru Morza Bałtyckiego, bo tam i z Norwegii, i z Litwy, i z Łotwy trafiają więźniowie z różnych krajów, z różnych terenów, już nie tylko z Polski, i są mordowani w tej naszej pomorskiej fabryce śmierci, jaką stał się obóz koncentracyjny i obóz zagłady w Stutthof. Dzisiaj wspominamy największą fabrykę śmierci, wspominamy ten obóz w Auschwitz i próbujemy też wykrzyczeć na cały świat: pamiętajcie o Polakach, pamiętajcie o prawdziwym obrazie II wojny światowej. Druga wojna światowa to był czas śmierci wielu narodów z milionami ofiar, ogromnej masy niewinnych, pokrzywdzonych, skrzywdzonych tą wojną obywateli. To był czas represji na gigantyczną skalę wobec wielu krajów, o których się dzisiaj nie pamięta czy zapomina. Mała Grecja, średniej wielkości państwo, znacznie mniejsze od Polski, Jugosławia czy właśnie Polska, to są przykłady państw, które zostały w gigantycznym stopniu dotknięte i do dzisiaj pewne konsekwencje w różnych aspektach ujawniają się, w tym nawet w tak podstawowym jak materialnym. No Grecja od niedawna czy od kilkunastu lat podejmuje takie nasilone starania, żeby jednak dobić się może teraz takim ponad półwiekowym, a już dzisiaj 70-kilkuletnim opóźnieniem dobić się jakichś dodatkowych form odszkodowania. Polska no, jest w troszkę podobnej sytuacji. Po części troszkę i temu służy to przypominanie, ale najważniejsze przypominanie o tragedii drugowojennej, ale najważniejsza jest po prostu prawda i pamięć o ofiarach. Nie możemy pozwolić na to, że gdy my zapomnimy o ofiarach Auschwitz, zapomnimy o prawdziwej historii obozu, o tej historii obozu właśnie z wiosny jeszcze 1940 roku, że kiedyś no, dokładnie znowu będą się pojawiały na masową skalę w międzynarodowych gazetach, telewizjach, rozgłośniach artykuły, publikacje no, zarzucające nam współudział w ludobójstwie. Jak? Jakim prawem? Jesteśmy państwem, które po państwie węgierskim, bo to też jest zapomniane, ten sojusznik Hitlera, a później buntujący się, próbujący się wyrwać z tego uścisku, zapłacił też straszną cenę, przede wszystkim Żydzi węgierscy, stanowiąc i obywatele zarazem Węgier, stanowiący największą grupę względną, bo Auschwitz była tak zróżnicowana grupa ofiar wśród tego 1 100 000, że mamy tam największą grupę węgierską, a potem mamy 300 kilkadziesiąt tysięcy ofiar, przede wszystkim polskich Żydów, ale także około 75 000 polskich chrześcijan, którzy są wśród zamordowanych na drugim miejscu. Potem daleko, kilkadziesiąt, około 60-70 000, Francja, Holandia są reprezentowane jako państwa, a nam, naszemu państwu, będącemu tak mocno poszkodowanemu, tak mocno ukrzywdzonemu, właśnie tam w Auschwitz potrafi się no, dopisywać po prostu coś, co tworzyć nieprawdziwy obraz historii, odbierać tam nasze cierpienie, odbierać nam naszych obywateli, odbierać tam nasze ofiary. Musimy o to się dobijać. Trzeba stowarzyszeniu z panią Gauthier i wszystkimi innymi zaangażowanymi, wszystkimi stowarzyszeniom oświęcińskim, które wspierały, no bardzo podziękować. Także Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 roku się ta pierwsza taka skuteczna operacja przypomnienia historii prawdziwej Auschwitz i początków funkcjonowania obozu udała. Dzisiaj od 2006 roku jesteśmy dużo, dużo dalej. Oczywiście jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o próbę nagłaśniania na forum międzynarodowym, ogromna, ogromna praca przed nami. Ja tu zwrócę uwagę na taką zapowiedź, która się no między innymi teraz pojawiła podczas wyborów prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki akurat, który w Muzeum II Wojny Światowej ma na co dzień tę tematykę, podkreślił tłumaczenie przede wszystkim ten dorobek Polski. To taki pochodzący nawet z okresu, gdy istniała komunistyczna cenzura. Część tych prac ma nadal duże walory, ale szczególnie ten z ostatnich 20-30 lat, gdy już cenzury nie było, musi być przetłumaczony na języki konferencyjne, a przede wszystkim na 3 języki. Niemiecki, język sprawców, na rosyjski, język drugich współwinnych za II wojnę światową i na angielski jako język kontaktu i nie papierowe formuły, tylko do młodego pokolenia dociera się wyłącznie, gdy książka jest umieszczona w internecie. Książka nawet w 100 000 egzemplarzy na papierze dociera do około 10% maksimum odbiorców. Książka umieszczona w internecie 3-krotnie więcej, czyli wydanie dowolnej ilości publikacji papierowej ma kilkukrotnie mniejszy efekt. Na tym też musi polegać teraz nowoczesna edukacja, nowoczesna popularyzacja wiedzy, w tym też taka walka o pamięć. Jeżeli w tym internecie nie pojawimy się z niemieckojęzyczną, z anglojęzyczną, rosyjskojęzyczną częścią informacji, czy po prostu tłumaczeniami tego, co już mamy, bo my w Polsce na szczęście w większości wypadków nie musimy jakby dobijać się prawdy historycznej, chociaż przynajmniej jeśli chodzi o II wojnę światową, nie jest ona na pewno w takim zakresie przedmiotem sporu jak lata 80. Weźmy, no czy lata 90. Spór o transformację, spór o formy i szanse, drogi, mechanizmy, cenę płaconą za nową gospodarkę, to są rzeczy zupełnie jakby konfliktowe i inne. Za to II wojna światowa dla zdecydowanej większości, no nawet wpływowych środowisk opiniotwórczych, w tym politycznych, jest raczej przedmiotem jakiegoś raczej powszechnej zgody, akceptacji, konsensusu. Wiemy, że musimy po prostu dbać o polskich bohaterów, wiemy, że musimy dbać o pamięć o polskich ofiarach, wiemy, że musimy troszczyć się o to, żeby na świecie po prostu nie fałszowano tej historii, czasami już nie tyle nawet ze złej woli, ile fałszywszy jest jeden, fałszywszy jest drugi, a potem 10 za nimi powtarza. To są ignoranci, czy osoby niekompetentne, albo wprowadzone w błąd. Gdyby takie niewinne ofiary upowszechniające kłamstwo, oczywiście ogromna, ciężka praca dla szczególnie naszych placówek zagranicznych.
Ten spójna czas... polityka historyczna, także wewnętrzna i zewnętrzna.
I jeśli nie będą nasze placówki dyplomatyczno-konsularne reagowały, to zginiemy. Znaczy, to doprowadzimy do tego, że na tym forum międzynarodowym rzeczywiście nas zafałszują tę naszą historię i zakłamią, skrzywdą nas, jako pamiętajmy, jeśli spojrzymy na nasze rodziny, to co druga, co trzecia, co czwarta osoba w Polsce znajdzie bliskiego, który był więźniem, był prześladowany, był ofiarą II wojny światowej, znaczy znajdzie w rodzinie ciotka, dziadka, pradziadka, czasami jeszcze rodzica, i to oni wołają, ci już nieżyjący, ci pomordowani, ci pokrzywdzeni, oni proszą o pamięć i dlatego musimy przez to, co oni przeżyli, no nie możemy pozwolić, żeby jakby po raz drugi byli krzywdzeni. Raz ich Niemcy zamordowali, kryjąc tę ich krzywdę, nie ujawniając prawdy, ukrywając ich bohaterstwo, patriotyzm i potem doprowadzając właśnie do takiego pokrzywdzenia, a teraz będzie ich krzywdził ten, kto będzie mówił nieprawdę o historii II wojny światowej, o polskim bohaterstwie.
Dzień Narodowy, Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Gościem aktualności dnia był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.